Kiedy wypili, z kolei Schwejk postawił ćwiartkę wina, potem Brett Schneider, mówiąc do Schwejka, żeby się go nie obawiał, bo dzisiaj nie ma służby i każdy śmiało może z nim rozmawiać o polityce. Schwejk zauważył, że w szynku nigdy o polityce nie rozmawia, bo cała polityka to zabawka dla małych dzieci. Brett Schneider przeciwnie, ujawniał wielce rewolucyjne poglądy i mówił, że każde słabe państwo skazane jest na zagładę. Przy sposobności zapytał Schwejka, jakie są jego poglądy w tej materii. Schwejk zameldował mu, że jeszcze nigdy nie miał nic do czynienia z państwem, ale że kiedyś miał pod opieką słabe szczenie Bernardyna, które karmił sucharami wojskowymi i też zdechło. Przy piątej ćwiartce Brett Schneider oznajmił, że jest anarchistą i spytał Schwejka, do jakiej organizacji przystać najlepiej. Schwejk odpowiedział, że razu pewnego jakiś anarchista kupił u niego psa Leonbergera za 100 koron i ostatniej raty mu nie dopłacił. Przy szóstej ćwiartce Brett Schneider mówił o rewolucji i występował ostro przeciwko mobilizacji, na co Schwejk odpowiedział mu szeptem, pochylając się nad jego uchem. — Wie pan, akurat przyszedł do lokalu jakiś gość, więc uważaj pan, żeby nic nie słyszał, bo mógłby pan z tego mieć przykrości. Widzi pan przecie, że Paliwcowa już płacze. Paliwcowa naprawdę płakała, siedząc na krześle przy szynkwasie. — Czemu pani płacze? — Pani gospodyni, zapytał Brett Schneider. Po 3 miesiącach wygramy wojnę, będzie amnestia, mąż pani wróci do domu i wtedy sobie popijemy. Czy może jest pan zdania, że tej wojny nie wygramy? Zwrócił się do Schwejka. Kto by tam ciągle wałkował takie rzeczy, rzekł Schwejk. Wygrać musimy i basta, bo teraz idę do domu, bo już czas na mnie. Schwejk zapłacił, co był winien i powrócił do swojej starej posługaczki, pani Millerowej, która się bardzo wystraszyła, gdy spostrzegła, że człowiekiem, który otwiera kluczem drzwi, jest pan Schwejk. — Myślałam, proszę pana, że pan wróci dopiero za kilka lat — rzekła ze swoją zwykłą szczerością. — Ja tymczasem z żalu za panem wzięłam sobie na kwaterę portiera z nocnej kawiarni, bo u nas była już 3 razy rewizja, a gdy nic nie mogli znaleźć, powiedzieli, że pan jest zgubiony, bo widać, jaki pan wyrafinowany. Schwejk zauważył natychmiast, że nieznany, obcy człowiek urządził się w jego mieszkaniu jak najwygodniej. Spał na jego łóżku i okazał się nawet tak dalece szlachetny, że zadowolił się połową łóżka, a na drugiej połowie umieścił jakieś długowłose stworzenie, które spało, objąwszy go przez wdzięczność, za szyję. Zaś przed łóżkiem leżały w nieładzie części garderoby męskiej i damskiej. Z tego chaosu można było łatwo wywnioskować, że portier nocnego lokalu powrócił do domu w dobrym usposobieniu. — Panie — rzekł Schwejk, potrząsając intruzem — bo pan się spóźni na obiad. Byłoby mi bardzo przykro, gdyby pan na mnie narzekał, że wyrzuciłem pana dopiero wtedy, jak już nigdzie nie było można dostać nic do zjedzenia. Portier z nocnego lokalu był bardzo zaspany, więc trwało dość długo, zanim pojął, że właściciel łóżka powrócił do domu i ma do tego łóżka pretensje. Obyczajem wszystkich portierów nocnych lokali i ten pan wyraził się, że spierze każdego, kto go będzie budził i próbował spać dalej. Schwejk pozbierał tymczasem części jego garderoby, przyniósł mu je do łóżka i potrząsając śpiochem energicznie rzekł — Jeśli się pan nie ubierze, to spróbuję wyrzucić pana na ulicę tak, jak pan leży w łóżku. Będzie dla pana wielkim przywilejem, jeśli wyleci pan stąd ubrany. — A chciałem spać do 8:00 wieczorem — odezwał się urażony portier, wdziewając spodnie. — Płacę tu za łóżko 2 korony dziennie tej pani i mam prawo przyprowadzić sobie tutaj panienki z lokalu. Wstawaj, Mańka! Gdy zapinał kołnierzyk i zawiązywał krawat, opamiętał się już tak dalece, że zaczął zapewniać Schwejka, iż Mimoza jest jednym z najprzyzwoitszych nocnych lokali, do którego mają dostęp jedynie te damy, które mają książeczki policyjne w zupełnym porządku. Prosił też serdecznie Schwejka, aby zechciał odwiedzić jego kawiarnię. Natomiast towarzyszka jego nie była zadowolona z takiego obrotu rzeczy i zaczęła wymyślać Schwejkowi, używając bardzo przyzwoitych wyrazów, z których najprzyzwoitszy był ty, smyku arcykapłański. Po odejściu intruzów zabrał się Schwejk do zrobienia porządku ze swoją gospodynią. ale nie znalazł po niej żadnego śladu prócz kawałka papieru, na którym były ołówkiem nagryzmolone słowa pani Millerowej, wypowiadającej się zazwyczaj z wielką łatwością. Tym razem chodziło o żałosną przygodę z odnajęciem łóżka pana Szwejka portierowi nocnej kawiarni. Niech mi pan wielmożny wybaczy, że mnie pan już nigdy nie zobaczy, albowiem wyskoczę oknem. Ugarstwo, rzekł do siebie Szwejk. No nie wiem, czy ci panowie, którzy już w czasie niepodległości przeglądali archiwum policji, zdołali odszyfrować poszczególne pozycje tajnego funduszu dyspozycyjnego Policji Państwowej, wśród których znajdowały się takie by 40 k, f 50 k, l 80 k i tak dalej, i tak dalej. Ale mylili się stanowczo, jeśli przypuszczali, że by, f, l to początkowe litery nazwisk takich panów, którzy za 40, 50 i 80 koron sprzedawali naród czeski czarno-żółtemu orłu. By po prostu znaczyło Bernardyn. F, Fox Terrier, a l, Leonberger. Wszystkie te psy sprowadzał Brett Schneider od Szwejka do dyrekcji policji. Były to pokraczne kundle, nie mające nic wspólnego z jakimikolwiek rasowymi psami, za jakie je Szwejk sprzedawał. A potem przyszedł jeszcze do Szwejka wywiadowca Callows i kupił jakiegoś wystraszonego potworka przypominającego hienę centkowaną z grzywą szkockiego owczarka, a w rubryce tajnego funduszu dyspozycyjnego znalazła się pozycja D. 90 k. Ten potworek miał reprezentować Doga. Ale nawet Kalousowi nie udało się usłyszeć czegoś od Szwejka. Zyskał on akurat tyle, co i Brett Schneider. Najzręczniejsze dyskursy polityczne umiał Szwejk sprowadzić na temat leczenia nosacizny u szczeniąt. A najchytrze i najpodstępniej zastawiane sidła miały tylko jeden skutek, że Brett Schneider wracał do domu z coraz to nowym i coraz fantastyczniej skrzyżowanym kundlem. I na tym skończyła się kariera sławnego wywiadowcy Brett Schneidera. Kiedy w mieszkaniu swoim miał już 7 takich pokracznych kundli, zamknął się razem z nimi w pokoju i tak długo nie dawał im nic jeść, dopóki go nie pożarły. Miał tyle honoru, że skarbowi zaoszczędził kosztów swojego pogrzebu. A w jego służbowych papierach w dyrekcji policji w rubryce awanse służbowe znalazła się taka uwaga pełna tragizmu. Pożarty przez własne psy.